tropiciel fascynujących historii, który przerabia je na książki. Łukasz Wierzbicki w studiu Radia Poznań. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Autor książek między innymi takich jak Afryka Kazika, Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, Drzewo, Machiną przez Chiny, czy też najnowsza Ocean to pikuś. I tutaj na tym oceanie oczywiście Aleksander Doba, podobny do siebie. To jest pan pochodzący ze Swarzędza.
Te siły witalne. Chociaż dzieci, gdy widzą tę okładkę, tę ilustrację, wołają: o, Posejdon, albo o, Aquaman.
A jest coś takiego, rzeczywiście.
A czasem, że Święty Mikołaj, tak, a to Olek Doba, tak, cały on. Szczęśliwy, że fala na niego chlapie, szczęśliwy, że niebo zasnowa się chmurami, a on ma przed sobą bezbrzeżne takie wody oceanu, tak, cały on właśnie, uśmiechnięty, szczęśliwy. Pamiętam, gdy rozmawiałem z nim o takiej wielkiej burzy, sztormie, w który płynął, i dostał sygnał, że Olku, ściągamy cię z oceanu, bo ty tego nie przeżyjesz. On wyłączył radio, wyłączył telefon, żeby nikt go, broń Boże, nie znalazł na tym oceanie. I gdy spytał mnie, co czuł, gdy płynął na ten ocean, nie zgadłem. Czuł ciekawość. Nie mógł się doczekać, kiedy wreszcie ten sztorm będzie, kiedy ta burza go dopadnie i jak to będzie. No i taki właśnie jest na tej okładce, szczęśliwy tym wszystkim, co go otacza na oceanie.
Na okładce jest Olek Doba, na okładce książki, bo tu mamy wydanie tradycyjne, ale również audiobook przyniosłeś do studia, historie, które są przeczytane. Zresztą tutaj też głosowo się udziela pan Olek Doba.
No bo jest słowo od autora.
Autor Łukasz
Wierzbicki. Jest słowo od autora, chociaż całość przeczytał w genialny sposób Miłogo Streczek i... To często tak jest, gdy słucham audiobooka opartego na mojej książce, że ten tekst mnie zaskakuje, że dziwię się, że tam w tym tekście to było to, co aktor wydobył. I tak samo jest tutaj. Miłogost genialnie to przeczytał.
A zaskoczyłeś mnie, bo myślałam, że powiesz, że dziwię się, że to napisałem, że mogłem zrobić to, że mogłem zrobić to inaczej, albo że mogłem zrobić to.
To się zdarza lepiej. Jest tekst leciutko czasem zmieniony przy audiobooku, bo gdzieś... Znaczy, nigdy nie lubię czytać swoich książek, bo bardzo często złoszczę się, że gdzieś coś trzeba poprawić, że coś innego słowa trzeba było użyć, albo jakieś słowo jest niepotrzebne. I tak samo było z audiobookiem. Na spotkaniach z dziećmi opisuję walkę, to może za dużo powiedziane, ale takie spotkanie Olka Doby z rekinem. I w książce zdanie brzmi: uniosłem wiosło nad głowę i czekałem. A wpadłem na pomysł podczas spotkań z dziećmi, że on uniesie wiosło nad głowę i zrobi groźną minę na dodatek. To jest dosyć zabawne, bo to taki nie przestraszy się groźnej miny Olka Doby, ale mimo wszystko warto taką groźną minę zrobić. No i ta groźna mina na audiobooku się dodatkowo pojawia. Także czasem takie niespodzianki można również usłyszeć na płytach.
To świetnie, rekin rekinem, ale powiem państwu i wam, dzieciaki, że w studiu jest ryba. Bardzo mi się podoba, bo jest niezwykle mało maskotek ryb. Czasami się właśnie rekinki zdarzają. Natomiast jak zobaczyłam tę rybę, to pomyślałam, że to jest duży śledź. To znaczy, że niewiele wiem o rybach.
Boże, ze sobą na spotkanie obowiązkowo tak dorsza, makrele i dwa łososie. No i głowę rekina, taką pluszową, bo to dziecko zazwyczaj wciela się w postać rekina. I te ryby rzeczywiście robią furorę. Demonstruję czasem, jak to Olek Doba na oceanie płynął i gdzieś tam latająca ryba szybowała w powietrzu i trafiła go prosto w czoło. Wówczas demonstruje, jak to jest dostać rybą w czoło i tą pluszową rybą jakieś dziecko czasem klepne. Rączki podskakują do góry. Wszyscy chcą dostać rybą w głowę. Także wprowadza
ktoś
w Polsce.
Ktoś, kto na przykład krzyczy: to nieprawda, to nie mogło się wydarzyć.
No ja właśnie udowadniam na zdjęciach i w opowieściach, że tak się rzeczywiście było. No, i kto wie, może za jakiś czas w Polsce wskutek tych moich różnych wizyt w szkołach takim obyczajem szkolnym będzie ryba zawsze na wyposażeniu klasy i za dobre sprawowanie dziecko dostanie rybą w łeb. Pluszową z oznaczą, tak.
Tylko musi oczywiście wiedzieć, skąd się to wszystko wzięło.
Jasne.
Wspomniałeś o wizytach w szkołach. Rzeczywiście bardzo gęsty kalendarz. To znaczy z tymi historiami, które gdzieś cię spotkały albo ty je spotkałeś i potem napisałeś na ich podstawie książki. Krążysz bardzo intensywnie. Tak, są spotkania, są opowieści. Rozumiem, że one skutkują lekturami. Tego jest naprawdę bardzo dużo. I chciałam zapytać właśnie o te spotkania z dzieciakami. Jak one jak one wyglądają?
Ja się nie spodziewałem tych 10 czy 11 lat temu, gdy zabierałem się za pracę nad moją pierwszą książką, Afryka Kazika, że moje życie wywróci się tak trochę do góry nogami. Myślałem, że będę sobie spokojnie żył, tak jak wcześniej, że praca pisarza polega może właśnie na tym, że siedzi za biurkiem, popija kawę i zastanawia się, ile tutaj dzisiaj zdań czy rozdziałów napisać. I okazuje się, że nie, że bardzo szybko okazało się, że moim książkom towarzyszy potrzeba opowieści i spotkania z czytelnikiem, a takiego bezpośredniego. I z dużym stresem na początku jechałem spojrzeć w oczy takiej gromadzie dzieci. Bałem się, że mnie zaczną coś wypytywać, śmiać, będą się ze mnie śmiać. No i śmieją się ze mnie i wypytują różne rzeczy. Włącznie o wiek i czy mam żonę i tak dalej. Ale to wszystko jest...
Ważna sprawa.
No, bardzo poważne. Ale to wszystko raz, że daje mi takie... To jest takie dla mnie takim wielkim dopingiem do dalszej pracy, a dwa, myślę, że to trochę jest tak jak z muzykami, którzy nagrywają płyty, a potem ruszają w trasę, żeby zagrać swoją muzykę na żywo i często ta płyta jest bardziej pretekstem do tego, żeby pokoncertować, to ja też nie wyobrażam sobie mojej pracy autora książek pozbawionej tych wyjazdów, tych spotkań.
Kontaktu z odbiorcą.
Bo ja, to on... Te spotkania oczywiście służą promocji tych książek, ale ja tam się wygłupiam, straszę, dzieci bawię, inscenizuję różne sceny, które pisałem w książce. I pamiętam niedawno, duże wrażenie na mnie zrobił chłopiec, który podszedł po spotkanie i powiedział, że na takim fajnym spotkaniu z autorem jeszcze nie był. Ja go spytałem, dlaczego? Dlaczego ci się akurat to tak podobało? On odparł, bo nie mówił pan o swoich książkach. A ja mówiłem o swoich książkach, ale w taki sposób, że on tego nie zauważył. Ja po prostu opowiedziałem mu o swoich marzeniach, o swoich pasjach, o pasjach moich bohaterów.
Czyli tak naprawdę o tym, skąd książki się biorą, tak, i co jest, tak, ich
U ich podstaw
istotą.
Leży, tak, tak. Skąd się te pomysły biorą, dlaczego one wyglądają tak, jak wyglądają. I to daje efekt, bo bardzo często słyszę, że panie Łukaszu, tak, po tym spotkaniu kolejka się w bibliotece ustawiła i książek zabrakło. I to jest dla mnie zawsze największa nagroda, że nie mówiąc o tych otwartych buziach z wrażenia, o tych oczkach wpatrzonych gdzieś tam w te zdjęcia, które prezentuję.
A jakie pytania zadają dzieci oprócz tego, ile masz lat, czy masz żonę? Czy jest takie pytanie, które cię jakoś zaskoczyło? Pamiętasz jakieś takie zdarzenie albo zachowanie?
Tak, te pytania, znaczy już teraz jestem przygotowany na wszystko, włącznie z tym, ile zarabiam na przykład, bo to też jest, też się pojawia i też o tym rozmawiamy, bo dlaczego nie. Zdarza się, że ta dziecięca wrażliwość tak zaskoczy, zauroczy. Pamiętam opowieść o Niedźwiedziu Wojtku, bohaterze mojej książki Dziadek i Niedźwiadek, gdzie przez 40 minut opowiadałem, jak wyglądały losy tego niedźwiedzia, aż do momentu, kiedy został oddany do zoo w Edynburgu, w 63 roku zmarł, no i że stawiają mu teraz pomniki, że ja napisałem książkę i tak dalej, i tak dalej. I po tych 40 minutach dziewczynka się zgłosiła i spytała, proszę pana, a co się stało z tym chłopcem? Pytam, z jakim chłopcem? No na samym początku, 40 minut temu powiedział pan, że oni kupili tego misia od chłopca. I co dalej z tym chłopcem było? Nikt nie wie. Nikt nie wie, ale ona przejęła się losem tego chłopca, który mi znalazł niedźwiadka w górach. Potem spotkał żołnierzy, dostał od nich konserwę mięsną z scyzoryk i jej to nie dawało spokoju. I dostała ode mnie zdanie domowe, żeby wymyślić historię tego chłopca i wyobrazić sobie, jak mogło jego życie dalej wyglądać. Co kupił za te pieniądze, które dostał za misia? Może rower, może stragan objazdowy zaczął sprzedawać.
Świetny pomysł. Pewnie to też w mądry sposób zaspokoiło wyobraźnię tej dziewczynki, ale rzeczywiście, jak się człowiek spotyka z dziećmi, to nie wie, z której strony
tak padnie jakiś cios z nienacka. Tak, ale to jest właśnie moc książki, którą ja poznaję na co dzień. Książki inspirują do myślenia, jakiego byśmy się czasem po sobie nie spodziewali, inspirują do działania, do szukania marzeń. Ja o tym wprost mówię. Ja rzeczywiście ucieszyłem się bardzo, gdy znalazłem gdzieś w archiwach domowych zdjęcie siebie w wieku 6 lat, jak tworzyłem swoją pierwszą książeczkę w zeszycie w kratkę.
A to jest fascynująca historia.
I ja spojrzałem na tego chłopca i mówię, kurczę, on już wiedział. Potem zapomniał o tym, w banku nawet pracował przez 3 lata. Ale to marzenie, które rodziło się wówczas, w tym Łukaszku sześcioletnim, ja mam zresztą tą książkę, Na dwa miecze, to chyba była inspiracja.
Tytuł Na dwa panem, miecze?
Tak, tam okładali się mieczami, takie pomperki od pierwszej strony do ostatniej, ale też pierwsze słowa się pojawiały. Opowiadam o tym dzieciom, żeby uświadomiły sobie, że bardzo często te marzenia się pojawiają właśnie teraz, w dzieciństwie. One są bardzo autentyczne. Czasem śmieszne, czasem głupie, bo nikt nie traktował poważnie tych moich książeczek. Ja sam zresztą też nie traktowałem tego poważnie.
Ale takie mogą być marzenia.
Ale tak, te marzenia, które przychodzą później, czasem są inspirowane modą, tym, że koleżanka, kolega coś powiedział, pragmatycznym myśleniem czasem. Typu, w jaki kierunek studiów wybrać, żeby mieć dobrą pracę, a warto się wsłuchać w ten swój taki dziecięcy, autentyczny głos, w tę pasję, albo zaobserwować chociażby, w którym momencie czuję się dobrze, w którym momencie coś budzi uśmiech na mojej twarzy, rumieńce się pojawiają, oczy się zaczynają świecić, bo może to jest taki sygnał właśnie, że to jest to, spróbuj tego, jeden z nas będzie pisał książki, inny, tak jak Oleg Doba, będzie wiosłował przez ocean, a ktoś jeszcze inny wymyśli swoje własne marzenie, małe lub duże. Oleg też mi pomaga, zresztą świetnie się dogadywaliśmy i zaprzyjaźniliśmy się pewnie, gdyby nie ta nasza przyjaźń, nie powstałaby książka. Ale gdy się z nim spotkałem, jedna z pierwszych naszych rozmów, to powiedział coś pięknego, co zapisałem w książce. Oleg mówi, że gdy był dzieckiem właśnie, pytał rodziców w Swarzędzu, co jest za tym jeziorem. Rodzice mu odpowiadali, że las. On mówi, mi to nie wystarczało. Ja byłem ciekaw, co jest za tym lasem i jeszcze dalej. Ciągnęło mnie zawsze to, co nieznane. I pomyślałem sobie, jakie piękne. To tak jak z tym chłopcem sześcioletnim, który zeszyty w klatkę wypełniał książkami, to Oleg, ten mały Oleg w Swarzędzu tam wówczas też już wiedział, że on chce sięgać dalej, gdzieś, gdzie jeszcze nikt nie był. To, co nieznane, pociągało go, fascynowało i jak taki magnes. I on już wtedy był tym podróżnikiem.
No właśnie, który zdecydował się wsiąść do kajaka, a kajak również uzyskał swoje imię. Posłuchajmy zatem fragmentu, wybierzmy się na ocean. To będzie fragment audiobooka autorstwa Łukasza Wierzbickiego, Ocean to pikuś.
Doba druga. Olo, kajak co się zowie. Mój kajak. Nazwałem go Olo. Nie jest zwyczajnym kajakiem, jakim pływa się po rzekach lub jeziorach. O nie! Olo to kajak nad kajaki. Kajak, co się zowie. Zgodnie z fachową definicją, kajak to łódź o wrzecionowatym kształcie, ostro zakończona na obu końcach, w której siedzi kajakarz, zwrócony twarzą do kierunku jazdy i napędza ją wiosłem swobodnie trzymanym w ręku. I wszystko się zgadza. Mój Olo ma kształt jak trzeba, a ja napędzam go wiosłem. A jednak Olo jest wyjątkowy, bo to jedyny w swoim rodzaju kajak oceaniczny, specjalnie zaprojektowany na tę wyprawę. Jest duży, ale nie nazbyt. Szeroki na metr, długi na 7. Ma przepastny schowek na bagaż, narzędzia i prowiant, bogato wyposażoną apteczkę, zbiornik z wodą do picia, niewielką kabinę do spania, panele słoneczne do ładowania akumulatora, całą masę innych sprzętów, a nade wszystko zmyślną konstrukcję, dzięki której jest niezatapialny. Ocean może nim miotać na wszystkie strony, zalewać go wodą, wyczyniać z nim najróżniejsze sztuczki, a Olo niewzruszony będzie unosił się na powierzchni i płynął tam, gdzie go skieruje. Czy tak będzie? Miejmy nadzieję. Wkrótce się okaże. Wiosłowałem cały dzień i cały wieczór, do późnej nocy. W końcu zmęczony odłożyłem wiosło, umyłem zęby, zwinąłem się w kłębek w kajucie i przymknąłem oczy. Noc na oceanie. Łagodnie kołysało. Leżałem i wsłuchiwałem się w odgłos fal uderzających o burtę. Plusk, plusk, plusk. Nijak nie mogłem usnąć. Wychynąłem z kabiny i usiadłem okrakiem na kadłubie. Księżyc spoglądał na mnie z góry, a jego okrągłe oblicze odbijało się w pomarszczonej wiatrem tafli wody. Nagle zmęczenie minęło. Czasu szkoda na spanie, pomyślałem. Sięgnąłem po wiosło i pociągnąłem za maszyście. Przed siebie. Płyń, mój Olo. Miejmy nadzieję, że wytrzymasz tę przeprawę, mruknąłem. A jeśli ty wytrzymasz, To ja też, dodałem.
To był fragment audiobooka Ocean to Pikuś autorstwa Łukasza Wierzbickiego, którego bohaterem jest Aleksander Doba, człowiek, który przepłynął ocean, ale nie mówimy jaki ocean, bo mamy teraz, mamy teraz niespodziankę. Prezent, może konkurs zaproponujemy, a do zdobycia właśnie audiobook. Chciałabym, żebyście odpowiedziały, drogie dzieci, z pomocą rodziców, przez jaki ocean przepłynął Aleksander Doba.
Mhm, to aż trzy razy, tak.
Tak, no tak, i to jest naprawdę.
A mamy pięć oceanów, więc trzeba wybrać ten właściwy. Tak.
Otóż to. Widzę, że już dzwoni telefon. Jeszcze nie podałam do studia numeru telefonu. To ja to zrobię, żeby wszyscy mieli równe szanse. 61 8 654 654. To ja odbieram może od razu. Nie będę czekać i trzymać kogoś w niepewności. Halo, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, tutaj mama Adasia.
Witam, mama Adasia. Mama Adasia ma na imię?
Ola.
Dobry wieczór, mamo Olu. A Adaś śpi już, czy co
nie,
się z nim dzieje?
Nie, Adaś nie śpi, Adaś je kolację.
A, smacznego. To pozdrawiamy Adasia przy okazji. On nas teraz słyszy?
Tak.
Cześć,
tak.
Adaś, smacznego.
Smacznego, tak, tak. Dobrze, spokojnie.
Tak, Adasiu?
Ja słyszę was nawet przez radio.
A, to właśnie tak ma być. Bo my jesteśmy w radiu teraz, w studiu, przy mikrofonach.
Machamy ci nawet, ja ci macham serdecznie.
No, naprawdę, i nawet łosoś ci macha. Łosoś, którego przyniósł tutaj Łukasz Wierzbicki do studia. To ja nie wiem, kto odpowiada, umówcie się, czy mama Ola, czy Adaś. Przez jaki ocean przepłynął Olek Doba?
Atlantycki ocean.
To nasz ekspert musi powiedzieć, czy to jest dobra odpowiedź.
Tak, oczywiście, że tak. Przez Ocean Atlantycki Olek Doba jako pierwszy, no i jedyny w świecie, przepłynął przez Ocean Atlantycki tak z kontynentu na kontynent. Tak. I na dodatek zrobił to trzy razy.
Co za gość. Gratuluję serdecznie. Czy dzwonicie z Poznania, czy spoza Poznania?
Nie, dzwonimy z Wielichowa. Łąkowa 2.
A, dobrze. To słuchaj, Adaś, to za chwilę porozmawiamy poza anteną i ja zapiszę adres, pod który wyślemy nagrodę. Tymczasem życzę ci smacznego i już ci zazdroszczę, bo czeka cię fantastyczna przygoda z słuchaniem tej historii. Do usłyszenia. Za momencik sprawdzimy dokładnie, pod jaki adres wysłać nagrodę, a teraz proponuję muzyczną przerwę. To zajmiemy się formalnościami, a za chwilę jeszcze wrócimy do naszej rozmowy, bo mam do ciebie, Łukaszu, jeszcze kilka pytań. Się wtedy, kiedy nas nie słyszycie, i tak też się stało, kiedy Adaś, który wygrał przed chwilą w konkursie, pozdrawiał Łukasza Wierzbickiego, bo okazało się, że podczas swoich wędrówek po Wielkopolsce Adaś już zdołał poznać autora i zobaczyć na żywo, więc Adaś jest...
Może nawet dostał rybą w łeb ode mnie kiedyś.
A właśnie, może dostał rybą w łeb.
Musimy to sprawdzić, czy w Wielichowie też...
Ty się bardzo wygłupiasz na tych spotkaniach z dziećmi? Wygłupiasz się tak samo jak w domu, czy bardziej?
No bardziej chyba. Muszę się wygłupiać, bo to nie można być dorosłym na takim spotkaniu. Trzeba być autentycznym, trzeba samemu się bawić. To lew zaryczy, to ja podskakuję cały przerażony. Wszyscy podskakują też przerażeni i ja sam się za każdym razem śmieję dokładnie tak samo jak za pierwszym razem, że udało mi się kogoś nastraszyć. Udaję starego dziadka Wierzbickiego, który przyjeżdża do szkoły ze swoją 173 książką Kaziku po prostu, bo jak Afryka Kazika odniosła sukces, to on przez całe życie pisał tylko o tym Kaziku. I też wszyscy się śmieją, bo wyobrażają sobie właśnie takiego dziadka, który ględzi o Kaziku całe życie. To taka alternatywna jakby rzeczywistość, tak, bo nie poszedłem na szczęście tą drogą. I tak dalej, i tak dalej. Każde też spotkanie staram się, by było inne. Każde eksperymentuję, zmieniam. Tego też mnie nauczyła kiedyś praca w agencji koncertowej, gdy obserwowałem kabareciarzy, czy muzyków nawet, którzy po to, by przedstawienie, spektakl było świeże, żeby mobilizowało też ich i wyzwalało jakąś adrenalinę, zmieniali. Zmieniali puentę, szukali innych pomysłów albo zapożyczali puentę od publiczności. I to też mi się zdarza, że któreś z dzieci powie coś śmiesznego w trakcie spotkania, to sobie pożyczam i na kolejnym spotkaniu używam tego żartu. I tak dalej, i tak dalej. To jest taka no, ciężka praca tak naprawdę, ale jednocześnie dająca wiele, wiele radości, energii i choć
a
wracam...
A przed chwilą powiedziałeś, przepraszam, wejdę ci w słowo, no, że przez lata pracowałeś właśnie w agencji koncertowej, a jak teraz mówisz sam o sobie zawodowo, to jak się nazywasz? Opowiadacz historii, pisarz...
Pogotowie Kazikowe.
Aha.
Oho. Dlatego, że kiedyś, już kilka ładnych lat temu, zajechałem tym moim samochodem do Wrocławia i wyciągam walizę, bęben, dzidę afrykańską, jakiegoś tam pluszowego krokodyla. I przyjaciel, który mnie do tego Wrocławia sprowadził, mówił, o, pogotowie Kazikowe przyjechało, tylko ci sygnału tego brakuje na dachu samochodu. I sobie pomyślałem, no to rzeczywiście coś w tym jest, że to jest tak, że na telefon takie pogotowie Kazikowe jedzie. Po prostu dzwoni telefon, przychodzi SMS, dostaje maila. Panie Łukaszu, Wielichowo czeka, dzieci czekają, trzeba przyjechać i opowiedzieć. No i pogotowie Kazikowe i jednoosobowa taka instytucja wsiada w samochód i rusza.
Wiesz co, a ja pomyślałam sobie, bo znalazłam taki fragment, który z twojego wywiadu, który jest bardzo podobny do takiego myślenia, które mi towarzyszy, kiedy myślę o zawodzie dziennikarza. I wydaje mi się, że w pewnym sensie twoje działanie jest trochę podobne. Zaraz powiem, dlaczego tak myślę. A ten fragment dotyczył znajdywania historii i tego, że zdaje się, że masz do tego szczęście. I odpowiedziałeś, samo szczęście nie wystarczy. Szczęśliwej gwieździe trzeba pomagać. Staram się być dociekliwy, słuchać uważnie, rozglądać się bacznie, być ciekawym świata i dziwić się wszystkiemu. Myślę, że to jest idealna definicja również dziennikarstwa. Dlaczego o tym mówię? Bo te historie, które zawierasz w swoich książkach, to są historie, które biorą się z rzeczywistości.
Są prawdziwe, tak. I to jest ich wielki atut. Tak. Dzieci też to doceniają. I zawsze tak jest z każdym tematem, że po pierwsze musi do mnie przemówić. Muszę poczuć, że tak, to jest temat dla mnie. Ja wiem, co chcę z tą historią zrobić.
A te tematy inni ci podsuwają?
I opowiem ją tak, jak nikt inny tego nie zrobi. I zdarza się, że... Teraz te historie same mnie odnajdują, tak. Gdzieś jakoś tak to się dzieje, że ktoś mi podsuwa pomysły. Mam nawet taką teczkę, inne pomysły, inne tematy i tam tych tematów jest sporo, ale nie wszystkie do mnie przemawiają, nie wszystkie są jak gdyby dla mnie, chociaż są wspaniałe i pasjonujące. Z Olkiem Dobą było ciekawie w sumie, bo to nie był mój pomysł. Przyjaciele z wydawnictwa Sorus spytali mnie, czy bym nie napisał książki o Olku Dobie. A ja wówczas wiedziałem oczywiście o jego wyprawie, znałem mniej więcej okoliczności całych tych wydarzeń, ale wydawało mi się, że taka samotna podróż przez ocean musi być strasznie nudna, bo to widok ten sam, codziennie nikogo nie spotkamy, rozdział do rozdziału podobny, bo to od rana do wieczora wysłowałem i co dalej. Nie czułem, że to jest temat na książkę dla dzieci, dopiero spotkanie z Olkiem. Gdy usiadłem z nim przy stole, pojechaliśmy z synem z Janaszem do Polic, i Olek zaczął opowiadać, zaczął wspominać to, co kilka lat temu przeżył na oceanie w najdrobniejszych szczegółach. I o tym, jak ta wielorybica wypłynęła z tej otchłani. Ja go pytam, po czym poznałeś, że to wielorybica? Mówi, po oczach, Łukasz. Ona tak na mnie spojrzała. I zaczął skakać po tym dywanie, pokazywać, jak wysokie te fale były.
A ta historia
jak
zrobiła wrażenie...
Jak robił na kajaku, jak parzył kawę.
A to jest dobre. A w ogóle chcę powiedzieć, że oczywiście to też jest w książce. Ta no, kupa na kajaku, to jest wyzwanie.
Najdłuższy rozdział tak o robieniu. No, dwie kupy, taki rozdział. I jak właśnie tak zacząłem go słuchać, wpatrywałem się w niego, mówię, tak, to jest bohater książki. Ja jestem jemu to winien, jestem dzieciom to winien. Muszę o Olku opowiedzieć. Bo wcześniej też robiłem takie małe rozeznanie. Dorośli znają postać. Dzieci nie wiedziały, kim jest Olek Doba i co zrobił, więc poczułem, że tak, trzeba koniecznie taką książkę napisać. I Olek nawet się troszkę wepchnął, że tak powiem, w kolejkę. Pracowałem już wówczas nad książką Wokół świata wariata. Odłożyłem ten temat, wróciłem do niego w tej chwili, ale po prostu poczułem, że tak, Olek... Tak zawsze jest, że dzwoni gdzieś w mojej głowie dzwonek, tak jakby jakiś piorun we mnie strzelił, po prostu czuję,
jak u pomysłowego Dobromira ta piłeczka.
Taka piłeczka zawsze, tak, skacze mi po głowie i podskakuje w górę i mówię tak. I wtedy nie zastanawiam się, już nawet się nie zastanawiam, czy ten pomysł jest dobry, czy nie. Nie analizuję go, tylko idę za tym głosem i ta książka po prostu gdzieś rodzi się, powstaje i...
Ostatnie pytanie. Czy ty dużo zmyślasz w tych książkach? Bo już wiemy, że historie, które cię inspirują, są prawdziwe. wgryzasz się w tę historię.
I to jest pewne utrudnienie, bo łatwiej byłoby coś wymyślić, co byłoby ciekawe.
No,
natomiast ja muszę się trzymać w pewnych ramach, żeby nie przesadzić, ale ubarwiam, tego nie ukrywam. Też Olkę ostrzegałem, Olku, ale pamiętaj, że to będzie troszkę inaczej niż było naprawdę, bo to musimy dostosować tę opowieść do wrażliwości dziecka, narrację pewną, pewne poczucie humoru, musi się tu pojawić taka robaczność. To, co Olek ma w sobie, ale nie jest to książka dosłowna. To nie jest w 100% tak, jak było.
A możesz zdradzić, co wymyśliłeś? Na przykład, znaczy, co ubarwiłeś? Jakiego kolorku dodałeś w jakiejś historii?
No powiem wprost, Olek bardzo żałował, że gdy dopłynął do Brazylii, witał go na brzegu, jak on sam mówi, tłum dwuosobowy i ci panowie, którzy na niego czekali, powiedzieli mu: Olku, on już wykończony był wtedy, musisz teraz parę kilometrów płynąć w górę rzeki, bo tam jest port i tam pojedziemy, tam cię przyjmiemy dopiero z jakimiś kwiatami. No i on wykończony jak koń wiosłował w górę rzeki tych kilka kilometrów i wściekły był tak naprawdę, że nie mógł przypłynąć do tego brzegu w tym miejscu i tak zakończyć tej wyprawy tak w glorii i chwale, tak jak chciał. Ja mu obiecałem: Olku, wiesz co, to w mojej książce będzie tak, jak ty chciałeś, żeby było, i przebijesz do brzegu, wyjdziesz na piach, usiądziesz pod palmą i będziesz się żegnał z oceanem tak romantycznie, tak jak to w twojej głowie gdzieś tam wyobraźni było, i tak zrobiliśmy. Czyli jest to troszkę niezgodne może z faktami, ale ma swój urok i tak zrobiliśmy.
Na tym też polega siła wyobraźni i prawo pisarza, siła literatury.
Tak.
Musimy kończyć. Czas nieubłaganie biegnie. Już za chwilę kolejny odcinek obrazków z Pewuki, bo w tym roku 90-lecie Organizacji Powszechnej Wystawy Krajowej i kolejny odcinek przed Państwem. Łukasz Wierzbicki, autor książek nie tylko dla dzieci, dla dorosłych też się zdarzały. Afryka Kazika, rowerami pieszo przez czarny ląd, drzewo, ocean, to pikuś machiną przez Chiny i również swoich książek w wersji audiobookowej, bo Afryka Kazika również miała taką wersję dźwiękową, i ocean to pikuś, czyli ta najnowsza płyta, której fragmentu mieli okazję Państwo posłuchać, był naszym gościem.
Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję. Jutro w domu, czy znowu dokądś gnasz w Wielkopolskę?
Jutro wyjątkowo w domu, tak, bo jutro jedziemy na koncert. I w związku z tym spotkanie, które miałem umówione na dzień jutrzejszy w Zielonej Górze, przełożyłem. Zielona Góra za tydzień w piątek, a jutro
odpoczynek.
Uczta muzyczna, że tak powiem, tak.
Ach, no dobrze, to życzę, żeby to była uczta taka, po której będziesz syty. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Pięknie.
Łukasz Wierzbicki w studiu Radia Poznań, a ja mówię do usłyszenia w poniedziałek po 19:00.